Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dobry wieczór Państwu. Pierwsze aspekty codzienności w nowym 2023 roku. Na ten rok składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, Bożej opieki i łaski. Zaczynamy mocnym akcentem, jak przystało na pierwszą audycję w nowym roku. Naszym gościem jest pan Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS, Chrześcijańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającej w Kaliszu od roku 2017. Dzień dobry, panie Romanie.
Kłaniam się pięknie.
W audycji Aspekty Codzienności goszczę różnych pasjonatów. Ludzi, którzy mają tyle energii w sobie, że starają się ją zarazić jeszcze innych, ale jaka pasja może być bardziej szlachetna i wspaniała niż pasja niesienia pomocy innym ludziom? Zawsze podziwiam wszystkich wolontariuszy. Sprzyjamy im, gościmy w naszym radiu. Tym bardziej jest miło dzisiaj, że nowy rok zaczynamy od spotkania z taką osobą.
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.
Panie Romanie, 2017 rok. Co się wtedy zdarzyło, że powstał HOPS?
HOPS rodził się dużo wcześniej. Rodził się, mógłbym powiedzieć, przez ostatnie 20 lat. Ja byłem właśnie, dobrego słowa pan użył, pasjonatem. Lubiłem pomagać gdzieś, sam kiedyś potrzebowałem pomocy. Postać Marka Kotańskiego w latach 80. mocno wpłynęła na to, kim dzisiaj jestem i dlaczego jestem w takim miejscu. Będąc młodym człowiekiem, nawet nieświadomym tego, że potrzebuję pomocy, spotkałem tego człowieka, który był pełen energii, zapału i właśnie czegoś tego, czego dzisiaj szukamy. Odkryłem wtedy, że wychodzenie ze swoich problemów jest łatwiejsze, kiedy pomagamy innym. I moje życie jest tego właśnie przykładem. Nie rejestrowałem fundacji, czy nie stworzyliśmy takiej struktury z tego powodu, że lekko się obawiałem całej papierologii, stworzenia całej struktury i tak dalej. Gdzieś musiałem chyba też do tego dojrzeć, ale na przestrzeni lat po prostu tak wiele osób spotkałem w swojej drodze, które pomogły mi to wszystko sformalizować i rzeczywiście to był bardzo dobry, właściwy krok, że w 2017 zarejestrowaliśmy fundację, nazwaliśmy ją Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej, skrótem HOPS, bo się też fajnie kojarzy, że przeskakujemy z miejsca w miejsce i od tego 17 roku już porządnie sobie działamy jako fundacja.
Działają różne organizacje charytatywne, między innymi Caritas. Czy potrzeba było jeszcze dodatkowej organizacji? Nie mógł się pan wpasować ze swoją pasją w działające już struktury?
Znaczy generalnie ja jestem za różnorodnością. Uważam, że różnorodność to jest bogactwo. Szanuję i podziwiam wiele różnych akcji i Caritas i te duże Jurka Owsiaka i wszystkich innych, którzy robią wspaniałe rzeczy, ale może trochę jestem niepokorny w tym, że potrzebowałem znaleźć swoją drogę, że gdzieś chciałem po swojemu. Gdzieś to układało się w taki sposób, że może nie to, że nie potrafiłem się przyłączyć. Bardziej podziwiałem, ale nie umiałem się wpasować jakby w to, co jest. Moim planem nie było tworzenie nowej organizacji po to, żeby być lepszym, kogoś przeskoczyć, czy bić jakieś tam rekordy, ale raczej zrobić to w taki sposób, jaki jest najwygodniejszy, najbardziej komfortowy i również sprawiający mi satysfakcję. Uważam, że w wolontariacie powinno nam to sprawiać satysfakcję, powinno nam to sprawiać radość i powinniśmy się w tym czuć w pewien sposób komfortowo.
Czyli wolontariat nie forma pokuty, tylko raczej wręcz przeciwnie, forma radosnej pomocy innym.
Nie pokuty, nie, właśnie nie. Ja myślę, że pokuta to gdzie indziej. Tutaj pomaganie powinno sprawiać nam przyjemność i mieć tą satysfakcję, że robimy coś właściwego.
Wspomniał pan o spotkaniu z Kotańskim. Czy miał pan problemy jakieś narkotykowe?
No w swojej młodości tak. W swojej młodości tak. Każdy młody człowiek gdzieś tam, kiedy dojrzewa, to szuka tego swojego miejsca w świecie. Bardzo duży wpływ miało miejsce też, w którym się urodziłem, sposób, w jaki byłem wychowywany. Dosyć długa i trudna taka historia, ale no, ja zawsze mówię, że opatrzność nad nami gdzieś tam czuwa i spotykamy ludzi, którzy dają nam szansę. I Marek Kotański zdecydowanie był tą osobą, która bardzo mocno mnie zainspirowała. Znałem go osobiście, byłem członkiem i nawet założycielem młodzieżowego ruchu, tak to się nazywało, Monar w Kaliszu w latach 80. Pewno to w jakiś sposób ukształtowało później to moje pomaganie i pragnienie założenia fundacji i działania w Kaliszu.
Wiele osób czuje w sobie potrzebę niesienia pomocy innym, zwłaszcza, że to jest to właśnie taka wewnętrzna radość z tego. Nie każdy umie być organizatorem. Czy ma pan w pamięci taką sytuację, że właśnie coś przełamało się w panu, że ja właśnie muszę animować innych do tego celu?
W pierwszych krokach to ja tak egoistycznie myślałem o sobie. Myślałem o sobie, żeby siebie wydobyć z takiej depresji, z takiego marazmu, z takiego przygnębienia i tej bezradności. Nie znajdowałem w sobie samym takich pokładów, które i nawet wiary w siebie i w to, że to jest możliwe, żeby dźwignąć swoje życie i być takim człowiekiem sukcesu. Grupa, społeczność, przebywanie z innymi, ta różnorodność, o której wspominałem, dała mi tą siłę i właśnie takie wspólne pomaganie, bo odkryłem z czasem, że są rzeczy, które ja mam, a dla innych są wartościowe. I to jest wielka sztuka, czerpać z innych i dawać siebie innym. Ale wtedy siebie w niezwykły sposób możemy uzupełniać i dawać sobie właśnie tą siłę. I to stanowi do dzisiaj taki mocny fundament w moim życiu.
Rozmawiając przy stoliku redakcyjnym, wspomniał pan o tym nieinteresowaniu się wielką polityką. Jak to jest? Czy te wielkie osoby, tyrani świata, jakie znaczenie mają dla nas? I jak powinniśmy ich traktować? Jak ustosunkowywać się do ich działań?
Nie wiem, jak powinniśmy. Nie czuję się kompetentny do tego, żeby narzucać, czy jakby pouczać kogokolwiek. W pewnym sensie nie interesuję się polityką, ale ona nas dotyka. Dotyka również mnie. Natomiast mam przekonanie, że są rzeczy, na które mam wpływ, i są rzeczy, na które nie mam wpływu. Decyzje polityków, decyzje, które zapadają gdzieś daleko, wyrażanie tylko swojej frustracji, swojego nawet hejtu, ono powoduje, że sytuacja jeszcze się pogorszy, bo myślę, że wspólnie użyję takiego młodzieżowego słowa, nakręcamy się. Dlatego ja próbuję się odcinać od komentowania, czy od takiego nakręcania się na to, czy politycy, czy włodarze podejmują dobre decyzje, słuszne, czy niesłuszne. Raczej myślę, co mogę zrobić, żeby w sytuacji, w której jesteśmy, żeby ją poprawić i mówić bardziej pozytywnie. Co możemy zrobić? No bo nie wpłyniemy na decyzje ani Putina, ani innych wysoko postawionych ludzi. Możemy tylko w sytuacji, którą nam narzucili, odnaleźć się i spróbować ją ulepszyć na tyle, ile jest to możliwe.
Tamci wydają rozkazy bombardowania miast, a wolontariusze wygrzebują z ruin rannych ludzi.
Nie zgadzam się z tym. To powoduje pewną burzę w moim sercu, w moim umyśle i w moich emocjach, ale no tak jak powiedziałem, wolę zatrzymać się i skoro już tak jest, niewiele mogę zrobić w tej kwestii zmiany ich decyzji, wpłynąć na ich decyzję, to chociaż zrobię coś tutaj na własnym podwórku, żeby było przyjemniej, żeby lepiej było.
To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie.
Pierwsze spektakularne działanie Hopsu, 2017 rok. Od czego się zaczęło?
Mieliśmy taką akcję, ja szukałem jak dotrzeć, jak aktywować, bo moją pasją, moim marzeniem jest to, jestem lokalnym patriotą, tak mówię o sobie, tutaj mieszkam w Kaliszu i żyję w Kaliszu i właściwie te nasze działania ograniczam tylko do Kalisza. Dlatego, że też widzę swoje możliwości tutaj. To więc te działania pierwsze były takie, pamiętam, akcje wymiana ciepła. Ona polegała na tym, że w miejscach publicznych stawialiśmy takie wieszaki. Wieszaki, które stały 24 na dobę. Kiedy zimno było, zachęcaliśmy mieszkańców, informowaliśmy przez media, przez swoje kanały również, że można powiesić kurtkę, ciepły sweterek, jakieś takie, po prostu wymienić. Coś, co nam w szafie zbywa prosto i skutecznie. Podobała mi się ta akcja i ona rzeczywiście była trafiona, ponieważ ludzie potrzebujący też są różnorodni. Część jest taka, która szybciutko bierze wszystko, co im się zaproponuje, ale jest bardzo duża część, i teraz to potwierdzam już po tych latach naszego działania, że jest część społeczeństwa taka, która się krępuje tego, że jest potrzebująca. I akcja Wieszak polega na tym, że w dowolnej chwili, godzinie popołudniowej, wieczornej, wczesnorannej, w dogodnej dla siebie sytuacji, komfortowej, mogę przyjść i zabrać coś dla siebie. To była taka pierwsza, większa, nazwałbym, akcja, bo najpierw postawiliśmy jeden wieszak, później kilka.
Czy na Fabrycznej to wasz wieszak
tak,
był?
Tak, tam? Tak, na Fabrycznej. Był taki moment, że tych wieszaków było nawet chyba około 10. Uczyliśmy się też, jak reaguje społeczeństwo, czy to działa, czy nie działa. I okazało się, że to fajnie zadziałało.
A te takie zbiorowe działania, wielkie i takie, które dostrzegają media, bo takich też podejmujecie się.
Lubię słuchać społeczeństwa, patrzeć, co jest dla ludzi ważne, jakim językiem mówią, co komunikują. To jest oczywiste, że święta, przeżywanie świąt w Polsce i to dobrze jest ważne, więc zaczęliśmy organizować właśnie śniadania wielkanocne i kolacje wigilijne dla wszystkich, którzy czują się źle, słabo albo czegoś im brakuje, albo tak im się wydaje, że im czegoś brakuje, bo generalnie uważam, że jesteśmy społeczeństwem zamożnym i niczego nam nie brakuje. Ale no skoro ktoś ma takie poczucie, że tak się czuje, to wyjdźmy naprzeciwko i zróbmy ten porządek, zróbmy to nasze podwórko trochę przyjemniejszym. Więc zaczęliśmy właśnie robić takie najpierw skromne, do kilkudziesięciu osób, później coraz większe i większe imprezy takie świąteczne, ale zawsze takie mieliśmy postanowienie, żeby to robić dokładnie w tym dniu świątecznym. Czyli jak mamy Wigilię, no to Wigilia, jak Wielkanoc, to Wielkanoc, bo choćbyśmy ludzi zasypali prezentami, jakimiś podarunkami, dobrocią i miłością, ja tak mówię, że ten czas deadline, czyli ten czas dokładnie, kiedy się to dzieje, Wigilia, godzina 16, ludzie wtedy czują się najbardziej samotni i wtedy potrzebują drugiego człowieka.
24 grudnia 2022 roku. Jak wyglądał?
No, trochę żeśmy się przyzwyczaili do tego już, że jesteśmy. Ja się czuję odważny i śmiało sobie pozwalam, bo wiem, że za nami stoją rzesze wolontariuszy i możemy wykonać to zadanie. 350 miejsc było naszykowanych, w 95% tak oceniam, było wypełnione. Wcześniej żeśmy przygotowali takie bilety wstępu, bo chcieliśmy wiedzieć, do jakiej liczby osób docieramy, żeby rzeczywiście nie było sytuacji, że ktoś przyjdzie i nie będzie dla niego miejsca, bo to by było bardzo trudne. Bilety oczywiście bezpłatne, ale tak dla naszej informacji, dla zorganizowania się to było pomocne. Więc udało się dotrzeć do ludzi, dla których to było ważne, dla ludzi, którzy czuli się samotni, ale też dla ludzi, którzy chcieli wyjść naprzeciw i w tym dniu być z innymi. Bo ja namawiam w tym naszym działaniu, żebyśmy byli normalni, żebyśmy nie pokazywali palcem, kto jest ten samotny, kto jest bezdomny, kto jest potrzebujący, tylko mówiłem, podziel się swoją obecnością. Czyli bądź razem z nami na Wigilii, jeśli tylko możesz, świętuj razem z nami, wnieśmy te swoje akcenty naszej tradycji i wnieśmy radość swoją obecnością. Więc nie musisz być samotny, żeby być z nami na Wigilii. Nie musisz być bardzo potrzebujący. Może to jest potrzeba bycia z drugim człowiekiem, albo podzielenia się, albo okazania czegoś ciepłego, czegoś dobrego. Więc to, co mówiłem, że różnorodność jest bogactwem. Ja jestem bardzo zadowolony. Wigilia, kolacja wigilijna była niezwykła. Był z nami pan wiceprezydent. Bardzo wyrażam wdzięczność, że był, bo wiadomo, że prezydenci to mają swoje obowiązki, szczególnie te dni świąteczne i przedświąteczne, no to tych spotkań, różnych opłatkowych spotkań i takich oficjalnych, nieoficjalnych jest bardzo dużo. No też musiał zostawić swoją rodzinę, swój dom i przyjechał do nas. Został z nami długo, śpiewał kolędy, słuchał kolęd, był zachwycony tą atmosferą. Pytał mnie, jak to się dzieje, że taka liczba wolontariuszy w takim dniu jest gotowa przyjść i pracować. I widać w tych ludziach było tą pasję, taką, nie wiem, radość z tego, że po prostu to, co robimy, jest fajne. Więc no jak tu się nie cieszyć? No udało się w 100%.
A właśnie rodzina, panie Romanie, jak rodzina patrzy na pana działalność? Jaki jest skład tej rodziny?
No nie, no moja rodzina to po uszy razem ze mną, bo ja mam dużą rodzinę, 5 dzieci, 3 dziewczyny, 2 chłopców, żona. Wszyscy pracowaliśmy, byliśmy, każdy znajduje swoje miejsce w tym wolontariacie i w tym, co robimy. My wszyscy tacy jesteśmy. To ja przekonałem rodzinę. Nie mógłbym rodziny zostawić i być jakby traktować tak o pracę. Razem byliśmy. Była nasza Wigilia.
To była wasza. Chciałem zapytać właśnie, czy jeszcze mieliście oprócz tego swoją rodzinną, kameralną Wigilię?
Nie, no nie było czasu. Pracy i zadań było tak dużo, że to była nasza Wigilia jedyna, ale no dobrze się tam czuliśmy, bo to trochę tak to traktujemy, jakby to trochę większa nasza rodzina była. No moja rodzina dosyć spora jest, ale poszerzamy to, nie? Że jesteśmy razem.
No rozumiem. To jest tak. Pan, żona, 5 dzieci to 7 × 2. To jest 14 rąk do pracy. A jak pan ogarnia takie duże działania? Skąd pan wie, że tych, którzy jeszcze dołączają ze swoimi dłońmi do pana?
Staram się rozpoznawać, ja to tak nazywam, jaki dar ma człowiek. Bo każdy jakiś dar ma, jakieś bogactwo. Są osoby, które potrafią zorganizować, nie wiem, krzesła, stoły. Są kucharze, którzy mają dar gotowania. Staram się znajdować ludzi, którzy mogliby pomóc w tym. Wtedy zaznaczam, że nie chciałbym, żeby ci ludzie zatracili się w tym, czyli żeby zapłacili zbyt wysoką cenę. Czyli żeby zrobili to w taki sposób, żeby to było dla nich miłe, przyjemne, żeby dobrze się w tym czuli i żeby mogli to po prostu zrobić, żeby to zadanie było dla nich po prostu wykonalne. I najpierw szukam takich szefów, nazwijmy, szefów małych działów, czyli dział techniczny. W tym roku mieliśmy jeszcze dowóz tej kolacji wigilijnej dla osób, które nie mogły do nas przyjechać, chore, samotne albo no z jakiegokolwiek powodu. Nawet nie pytaliśmy o powody. Jeśli ktoś chciał, to do nas dzwonił i my żeśmy to wyszli naprzeciw i zawieźliśmy. Więc potrzebni byli kierowcy. Więc najpierw szukam szefów, którzy by potrafili to zorganizować. I takie osoby odnajduję. A później oni szukają dalej, powielają to. Szukają osób, które mogłyby zrobić jakieś małe zadanie i łączymy to wszystko. No i nie wiem, jak to się dzieje. Udaje się po prostu.
Tak jak pan wspominał, że około 70 osób jest zaangażowanych w fundacji. Bardziej lub mniej. O tym składzie osobowym. Proszę troszeczkę opowiedzieć.
No najbardziej dumny to jestem, ja tak nazywam, z moich liderów, bo jest grono takich 10-12 osób, którzy są moimi bohaterami, którzy idą ze mną w tej podróży i na których mogę liczyć, że oni po prostu są. Są razem ze mną i podejmują te wyzwania, bo trzeba wziąć odpowiedzialność. To są osoby, które no, w wyjątkowych, rodzinnych sytuacjach powiedzieliby mi, nie mogę. Zdarzały się takie wypadki. Ja nie wymagam właśnie tego poświęcenia jakiegoś, tylko kiedy organizujemy takie wydarzenie, to odpowiadamy sobie na pytanie, kto z nami może być. I przeważnie ta moja dwunastka mówi, tak, możesz na mnie polegać. My już przez te lata nauczyliśmy się ze sobą współpracować. To jest też bogactwo i nie będę ukrywał, to jest nasza przyjaźń, my się przyjaźnimy. Nawet mogę powiedzieć, że to traktujemy siebie jak rodzinę i no, wtedy jest to łatwe, kiedy ma się takie osoby po prostu. Więc bogactwem fundacji są ludzie, którzy razem ze mną to tworzą. A później oni powielają to, zbierają osoby, które ich wspierają i tak to poszerzamy.
Czy można się wam przyjrzeć?
Można się przyjrzeć. Ja generalnie zachęcam, jak ktoś przychodzi i nawet zgłaszają się osoby, chciałbym pomóc, być w wolontariacie, to ja właśnie zapraszam, mówię, to przyjdź i popatrz, co my robimy. Trochę się martwię, jak ktoś przychodzi i mówi, chciałbym pomagać, chciałbym coś zrobić. I ja mówię, ojejciu, to co teraz? Nie jestem osobą, która byłaby takim szeryfem, który wszystko wie i powiem, no to będziesz pracował tutaj. Bo generalnie moja idea wolontariatu jest taka, żeby zrobić to, o czym wcześniej już mówiłem, w czym będę dobrze się czuł. No dla kogoś sprzątanie, mycie podłogi może być poniżające, a dla kogoś nie. Trzeba poczuć tego człowieka, gdzie on się dobrze poczuje, gdzie będzie dowartościowany, co sprawi mu przyjemność i do tego potrzeba trochę czasu, więc Fundacja Hobbs, ulica Chopina 23, zawsze w poniedziałki mamy otwarte spotkania, gdzie przychodzą osoby potrzebujące, dzielimy się tym, co przez cały tydzień uda nam się uzbierać, czy jest to żywność, ubrania, mamy też meble, sprzęty, szukamy w jakich obszarach możemy wspierać, ale wtedy jest rozmowa. Siadamy wspólnie, pijemy kawę, herbatę, rozmawiamy o potrzebach, o życiu. No i tam trzeba być po prostu zobaczyć, tak? Czy to wszystko trzeba przygotować. Kawę zaparzyć, te paczki przygotować, poukładać. Ale już dużo innych rzeczy się dzieje, bo mamy świetlice dla dzieci w czwartki. Teraz od lutego, już kiedy wybuchła wojna, mamy społeczność ukraińską, która też do nas przychodzi po wsparcie. Pomimo, że zrobiliśmy jakby oddzielny dzień, to też potrzebujemy, tak brzydko powiem, obsługi tych spotkań, czyli przygotowania. Łącznie w tygodniu to kilkaset osób przewija się przez Hobbs i dzieje się tak dużo, więc potrzebne te ręce do pracy są, ale to trzeba ze spokojem. Ja tak właśnie ze spokojem przyjść, zobaczyć, bo ktoś się niekomfortowo czuje z Ukraińcami, ktoś nie potrafi z dziećmi, ale dobrze się czuje za bufetem wydając kawę albo myjąc podłogę, układając krzesła, ubrania trzeba poukładać, warzywa trzeba przynieść. Komuś meble dowieść, coś tam. No, tego wszystkiego dużo jest i fajnie, kiedy człowiek sam się odnajdzie w tym.
A to jest wejście od liceum Kościuszki?
Tak, to jest naprzeciwko, to jest przy moście, więc to jest takie przedłużenie jakby ulicy Wodnej.
Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala.
Panie Romanie, w bajkach dla dzieci, jak tam jest świetny kucharz, to mówi się, że ma jakiś tajemniczy składnik, który dodaje do tych potraw, one są cudowne. Jaki tajemniczy składnik musi mieć animator wolontariatu? Taki na przykład jak pan, że pozyskuje ludzi do pracy, którzy boją się, są niepewni swoich umiejętności, chcieliby, a i chciałaby, mi boję się, jak u Fredry. Jak to jest?
Trzeba być prawdziwym, trzeba być sobą. Trzeba po prostu uczyć się odkrywać to. Generalnie widzę, że my Polacy mamy taki problem z samym sobą, że nie nadajemy się do czegoś, trochę nie wierzymy w siebie. I myślę, że takie, ja to nazywam odkorkowanie nas, powoduje, że inni postrzegają nas, wow, na przykład ja uważam, że nic specjalnego nie robię, że to tak kiedyś byłem człowiekiem, który myślał o sobie, nie no, ja do niczego się nie daję, mogę tylko robić jakieś takie normalne, zwykłe rzeczy, nic specjalnego. Dzisiaj wiele osób mówi mi, że wow, to co robimy, to co ja robię jest niezwykłe. Naprawdę myślę o sobie, że jestem przeciętnym, zwykłym człowiekiem, ale odkryłem, że te rzeczy, które mam, kiedy jestem sobą, kiedy odkrywam się przed ludźmi, to inspiruje innych i coś uwalnia. Więc bądźmy sobą, niech każdy będzie w tym obszarze takim, jakim jest. Poczujmy się z sobą samym dobrze. Nie porównujmy się. Porównania w pewnym sensie są takim przekleństwem, że czujemy się trochę zdołowani gdzieś i tacy niedowartościowani. Ja mówię, każdy człowiek ma ogromną wartość i warto się z tym pogodzić, odkryć to. I kiedy to odkryjemy, to okazuje się, że są ludzie, którym ta nasza osobowość pomaga i zabiera w tą podróż, że idą z nami inni.
A o tym obieraniu marchewek proszę powiedzieć, bo to jest właśnie dobry trik, drodzy państwo.
No tak, ja uważam, że i to się sprawdza, że każdy może coś zrobić i najprostszą metodą, jeśli gotujemy obiad, mieliśmy taki projekt Obiad dla seniora. Proszę sobie wyobrazić, że był taki czas, że wydawaliśmy około 300 obiadów co 3 dni. To był czas pandemii, więc potrzeba było ogromnej pomocy również dla kucharza. Więc starsze panie, emerytki, które mówiły, no ale co ja mogę pomóc, co ja mogę zrobić? No możesz usiąść i obierać marchewkę. Przy tym wypić sobie kawę, mieć miłą rozmowę. I to dało ogromną siłę tym ludziom, którzy przychodzili. Tych marchewek trzeba było sporo naobierać, po to, żeby kucharz tam dalej zrobił z tym to, co należało, bo on miał dar, wiedział co, jakie proporcje i tak dalej, i tak dalej. Ale natomiast ci wszyscy cudowni ludzie, którzy przychodzili, no mogliśmy im powiedzieć, że bez nich to by się nie udało. I to był ten sekret, że oni się czuli ważni, potrzebni. Mogli zobaczyć też efekt taki, że te obiady wyjeżdżały po prostu, byli kierowcy, którzy przyjeżdżali, pokazywaliśmy zdjęcia. Myślę, że ważne jest w takim działaniu docenianie i pokazywanie tego, co robimy, czyli transparentność, taka prawdziwość w tym wszystkim. Pokazywanie tego tym wszystkim, którzy te marchewki dali, naobierali się tych marchewek, ugotowali i rozwieźli. I wtedy, kiedy my to pokazujemy, bardzo często, właściwie zawsze pokazuję, że to zrobili inni, że to zrobili oni, wszyscy. Bo jaka moja rola? Ja tych marchewek nie obierałem. Ja tylko po prostu zainspirowałem i powiedziałem, że możemy to zrobić. Taka moja rola była. Cała praca została wykonana przez kogoś. To jest ten kierunek.
Teraz jeszcze gdybyśmy trochę wspomnieli o tym czasie ciężkim dla wszystkich, pandemii. Organizacja działała. HOPS cały czas pracował pomimo trudnych warunków. To śniadanie świąteczne, o którym pan wspominał, czy inna pomoc, którą wtedy świadczyliście?
Znaczy uważam, że trudne sytuacje, one są pewnym egzaminem, pewnym papierkiem lakmusowym, jaka jest sytuacja. I na trudne sytuacje właśnie my jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Wtedy, kiedy jest dobrze, no to jest dobrze. No, pandemia jakby nie wystraszyła nas. Ja nie zgodziłem się z tym, że powinniśmy się pozamykać, schować, tylko jeszcze bardziej wyjść na zewnątrz. To ja sam i innych namawiałem i sam wziąłem w tym udział, że pojechaliśmy do szpitala, byliśmy w DPS-ie, założyliśmy kombinezony tam, żeśmy pracowali, sprzątali korytarze, myli toalety. Pomagaliśmy tym wszystkim pracownikom, którzy tam byli. Chociaż baliśmy się też, ja się bałem. Moja żona mnie pytała, czy jestem pewien tego, że chcę tam pójść, no bo te obrazki z tych DPS-ów, z tych wszystkich miejsc takie były trochę niepocieszające. Ale ja zawsze myślę o tym, co możemy zrobić dla tych ludzi, którzy muszą tam być. Czy możemy coś zrobić? Kto ma to zrobić? Dlaczego zrzucać tą odpowiedzialność na kogoś innego? Też daliśmy nadzieję ludziom i ludzie też, ci, którzy byli troszeczkę odważniejsi, którzy nie dali się wpędzić właśnie w ten taki, ja to nazywam taki terror strachu, najlepiej się schować, bo myślę, że nie, no to z całym szacunkiem dla obostrzeń i wszystkich mądrych ludzi, którzy mówili, jak się mamy zachowywać. Ja przestrzegałem tego wszystkiego, uważam, że to jest słuszne. Ale nie zgadzałem się z tym, że po prostu totalnie zamknąć się i przeczekać, bo to cena była zbyt wysoka. Depresja, izolacja. Jako ludzie jesteśmy stworzeni do społeczności, do przebywania z sobą, do wspierania siebie. Więc wtedy, kiedy jest trudno, trzeba się aktywować i zadać sobie pytanie, to co możemy zrobić? Jeśli mamy założyć maski, kombinezony, zachować dystansę, okej, ale będziemy pracowali, będziemy robili. I tak było.
A tych 70 czy iluś tam kierowców, którzy wspierali was przy Wielkanocy?
Wielkanoc nas na tyle nie zaskoczyła swoim terminem, co w tym terminie pojawiała się właśnie pandemia i obostrzenia, że nie możemy się spotykać, nie możemy wspólnie usiąść przy stole. Więc pierwsza myśl była taka, że no to co, idziemy do domu. Ale ja z moimi liderami powiedziałem, no jak do domu? Nie, no możemy zawsze coś zrobić. Pomyślmy, co możemy zrobić. Skoro były takie obostrzenia, no to wymyśliliśmy, że kucharz może robić swoje, kto inny w innym miejscu obiera marchewki, poszukujemy tych wszystkich towarów, które są potrzebne i robimy wszystko normalnie, pakujemy to w lunchboxy, szukamy kierowców, którzy to dowiozą. Zadanie wydawało się dosyć trudne, bo jak ogłosiliśmy to śniadanie, to cyfra rosła bardzo, bo doszła do tego taka samotność związana z tym, że na przykład no, dzieci nie wracały gdzieś tam na zachodzie, w Londynie, nie wiem, w innych miejscach pracują, żyją i zwykle rodziny zjeżdżają się. No, to było niemożliwe. Więc to przygnębienie, depresja, to wszystko spadło na ludzi, którzy no, radzili sobie do tej pory i nagle zrobiła nam się cyfra bliska 700 osób. Ale zadanie no, nie było bardzo trudne, bo zgłosiły się osoby w postaci kierowców, którzy w zdyscyplinowany sposób co 5 minut podjeżdżały i te lunchboxy odbierały. 700 śniadań wielkanocnych zostało wydane w godzinę. Godzinę czasu 700, więc zadanie okazało się do wykonania. Dlaczego? Bo byli ludzie, którzy mieli pasję do tego, mieli zapał do tego, że chcą to zrobić właśnie w tym trudnym czasie, jakby na przekór tym trudnym czasom. Zrobiliśmy to.
Historia tak się układa, że te ciekawe czasy, trudne czasy mamy nieustannie. Niosą przed nami nowe wyzwania. Spotkaliśmy się przy okazji niesienia pomocy przez Fundację Dzieciom z Ukrainy. Przed świętami jeszcze, przed Wigilią, dużo wcześniej pamiętaliście o nich. Jak to wyglądało?
Ma pan na myśli zapakuj swoje dobro? Tak, bo w tamtym roku zostałem poproszony w kilku szkołach, aby mówić o wolontariacie. No, dobry pomysł był, żeby aktywować dzieci, zachęcać i generalnie w szkołach funkcjonuje zawsze jakieś kółko tam wolontariatu. Pomyślałem sobie, żeby przyjść do szkoły i być kolejną osobą, prelegentem, który mówi do dzieci. W szkole ciągle się mówi do dzieci, a one mają słuchać, że to jest trochę słabe. I zadałem pytanie któremuś dyrektorowi, czy mógłbym coś praktycznego, bo lubię być praktyczny. Mówię, zróbmy coś praktycznego, zaraźmy te dzieci czymś praktycznym. A on mówi, no ale no to co, będziemy zbierać karmę, jaki pomysł? Nie miałem gotowego pomysłu, powiedziałem, proszę dać mi czas. Kiedy stało się to, co się stało w lutym na Ukrainie, z czasem jakby odkryłem i zacząłem myśleć, bo mój tok zawsze taki myślenia jest, co mogę zrobić. Oprócz tej pomocy, którą żeśmy kierowali tutaj dla ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, mamy świadomość tego, że większość ludzi została tam. Zostały dzieci. Odczytywałem komunikaty, mam tam różnych ludzi znajomych, których pytałem, jak wyglądają szkoły, jak wygląda nauczanie, co się dzieje z dziećmi. I pomyślałem sobie, że dla takiego dziecka, które tam zostało, które słyszy te naloty, alarmy, które musi wschodzić podczas zajęć lekcyjnych na alarm do schronu, które rano się budzi i nie wie, czy pójdzie do szkoły, czy nie. To jest trochę inna rzeczywistość niż ta, która jest u nas. Pomyślałem, że gdyby takie dziecko dostało paczkę, gdzie jego imię jest napisane, klasa, szkoła, i ono dostaje paczkę, gdzie wie, że ktoś pomyślał o nim, pomyślałem, że to jest mocny ładunek, taki pozytywny. I zadałem sobie pytanie, czy możemy to zrobić? Czy jest to trudne? Nie, no jest to wykonalne. Żeby jedna rodzina zrobiła jedną taką paczkę. Pomyślałem, na pewno znajdę takich chętnych. I zadałem pytanie właśnie dyrektorom, czy opiekunom tych kółek wolontariackich w szkołach. W ten sposób zebraliśmy 1200 chętnych, 1200 osób chętnych, które takie paczki przygotowało. Po drugiej stronie to nie było trudne znaleźć miasto i kogoś, kto pomoże to zorganizować, czyli przysłaliśmy dokładne listy imion dzieci i szkół, w których one się uczą, i fantastyczna odpowiedź naszych nauczycieli, rodziców i dzieci, które przygotowały paczki imienne dla tych dzieci, które zostały na Ukrainie, a my jako fundacja tam je po prostu zawieźliśmy.
Jakie to było miasto, możemy powiedzieć?
Kamieniec Podolski. Kamieniec Podolski okazało się też zupełnie przypadkiem, sporo przypadków w moim życiu, że to jest partnerskie miasto Kalisza. Nie celowałem w ten sposób, tylko po prostu szukałem osoby, która zorganizowałaby, pomogłaby to. Najpierw myślałem o mieście Dniepropetrowsk, ale co się okazało? Dziewczyna, która była wolontariuszką w fundacji, Ukrainka, która przyjechała do Polski uciekając przed wojną, była wolontariuszką, pomagała na świetlicy, pracowała razem z dziećmi. Nauczycielka w czerwcu zdecydowała, że wraca do swojego miasta, do Kamieńca. Wraca do swojego miasta, do pracy, do życia, i no to była osoba już sprawdzona, która razem z nami pracowała. Widziałem, że jest odpowiedzialna, że potrafi pewne rzeczy zrobić. I to ona właśnie nam pomogła to wszystko zorganizować. Więc kluczem zawsze są ludzie, których spotykamy.
Żeby ogień się palił mocnym płomieniem, potrzeba go pilnować, dosypywać paliwa do niego. Czy grozi takiej organizacji jak HOPS wypalenie się? Czy macie sposób na to, żeby ten ogień zawsze płonął pełnym blaskiem?
Trzeba słuchać innych. Trzeba słuchać potrzeb i słuchać innych. Staram się być otwartym człowiekiem i rozmawiać i szukać. Daję miejsce po prostu innym. Pytam, Jak to rozumiesz? Co czujesz? Co chciałbyś zrobić? Gdzie jest to miejsce, gdzie możemy? Bo rzeczywiście można się wypalić, można wpaść po prostu w rutynę. Nie chciałbym wpadać w rutynę, dlatego potrzebuję innych.
Wspominał pan o takim mechanizmie, że gdy ktoś trafia do was, to oprócz tego, że pomagacie mu, to od razu właśnie usiłujecie go zaangażować w pracy waszej. I chyba to jest też jedna z tajemnic sukcesu.
To jest niezbędne, to jest właśnie to serce naszego działania. To jest taka idea, która nam przyświeca. Nie tylko chcemy wydawać produkty, czy pomagać w jakiś tam określony sposób. To jest potrzebne, bo kiedy człowiek jest w trudnej sytuacji, bardzo często jest w depresji i myśli, no kto mi tu pomoże, nawet jeśli ta pomoc jest, to ona jest chwilowa. My chcemy to odczarować i powiedzieć, tak, pomożemy ci, ale co z tobą? Pomagaj innym, też możesz komuś pomóc. I to jest najlepsza naprawdę metoda, według nas, metoda taka, która mówi, pomożemy ci, ale pomagaj innym. Nie zmuszamy, ale pokazujemy, że to jest najlepsze, bo generalnie w wolontariacie nie chodzi o zmuszanie. To musi się coś stać. Próbujemy jakby odsłonić tą zasłonę i pokazać, jaki jest ten świat, że on jest trochę inny, kiedy jesteśmy aktywni. Nie zawsze się udaje, ale kiedy się udaje, to jest sukces.
Panie Romanie, jeszcze tak żartując, chciałbym pokazać ludzką twarz wolontariatu. Rozmawialiśmy przy stoliku o świętym Franciszku. Święty Franciszek tak, ale nie każdy jest świętym Franciszkiem.
Tak, no takich ludzi można podziwiać i takich przykładów w historii i w otoczeniu mamy sporo. Ja nie potrafię takim człowiekiem być i na pewno takim nie jestem. Może to jakiś tam wzór, inspiracja, zachęta, ale jakby to nie powinno nas przytłoczyć.
No to, właśnie, że ktoś wielkość dokonał, świętego.
Tak, tak. Nie powinna nas, ona powinna nas zachęcić i mówię, zróbmy chociaż troszkę, chociaż tyle, ile potrafimy, ile możemy, co jest w zasięgu naszej ręki, a na pewno coś w zasięgu naszej ręki jest. Także no to chodzi, żeby właśnie zrobić to troszkę.
Panie Romanie, nowy rok się zaczyna, dużo wyzwań na pewno będzie, jak w każdym roku w ostatnich latach. Potrzebujecie wolontariuszy nowych. Parę słów zaproszenia do was.
Jeśli ktoś uważa, że nie nadaje się do niczego, albo coś mu nie wychodzi, to ja zapraszam. Nie jestem człowiekiem, który by potrafił wskazać, co to będzie takiego, ale zapraszam do podróży, do tego, żeby trochę przyjrzeć się, uchylimy trochę tej zasłonki, pokażemy. Oczywiście potrzebujemy, bo myślę, że te potrzeby i ludzi z potrzebami ciągle będzie dużo i one będą w różnych obszarach. Jeśli ktoś nie potrafi i nie czuje poruszać się z bezdomnością, to przychodzą samotne matki. Jeśli ktoś nie czuje tego tematu, przychodzą dzieci, którymi trzeba się zaopiekować. Wystarczy zrobić kanapkę, uśmiechnąć się do nich, pomóc w czymkolwiek. Tych obszarów jest tak dużo. A to sprawi, że nasze życie nabierze trochę innego koloru, innego sensu i poczujemy się potrzebni. Generalnie uważam, że człowieczeństwo cierpi na taką chorobę, że czujemy się niepotrzebni. Żyjemy, oddychamy, jesteśmy społecznością, potrzebujemy siebie nawzajem. Jesteśmy bogactwem, jesteśmy różnorodni i ta różnorodność jest piękna. Ja zapraszam.
Drodzy Państwo, są ludzie, którzy mają wszystko, a są w środku bardzo puści. Działalność dla drugiego człowieka daje satysfakcję, rozpala serce i uśmiech na twarzy powraca. Zapraszamy gorąco. Przypomnijmy adres.
Kalisz, ulica Chopina 23.
To jest centrum Kalisza, drodzy Państwo. Można zapukać, zobaczyć, jak funkcjonuje fundacja HOPS. Gościem Radia Rodzina był Roman Żarnecki, prezes Fundacji Chrześcijańskiej Organizacji Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do działania razem z organizacją, tą i innymi. Caritas, Szlachetna Paczka, różnorodność, o której mówiliśmy, jest ważna i każdy może znaleźć coś dla siebie. Dziękuję bardzo, panie Romanie, do widzenia.
Dziękuję przybyć.
To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie.